Fabułę dzisiejszego filmu można skrócić do właściwie jednego zdania. Chrześcijaństwo kontra islam. Swego rodzaju pojedynek, czy raczej wojna między dobrem a złem. Tak to przynajmniej wygląda w filmie. 300 tysięcy Turków, którzy oblegają Wiedeń, kontra zaledwie kilkunastu tysięcy żołnierzy obrońców chrześcijaństwa, a w tle pojawia nam się jeszcze Sobieski, który arogancki i całkowicie pewny siebie uważa, że to jemu trzeba oddać dowództwo, bo tylko on ze wszystkich wie, jak tych Turków spod Wiednia wypędzić. Mateusz Bożek przy mikrofonie, program Jak było naprawdę, bitwa pod Wiedniem, rok 2012, włosko-polska produkcja, w reżyserii Renzo Martinelliego. Film, który wśród widzów, no i wśród krytyków oczywiście nie ma zbyt dobrych opinii. Podejrzewam, że wśród historyków również, za wiele nieścisłości, wiele pominięć. Ale o tym porozmawiam już z moim gościem. Przy mikrofonie Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Bitwa pod Wiedniem, 2012 rok. No to jest film, który niby przygodowy, niby nawiązuje do historii. Bardzo dużo pytań mam do tego filmu. Pan chyba też.
Myślę, że tak. I osoby, które oglądały, też zostały, na początku były z pytaniami, ale po filmie myślę, że też te pytania, tych pytań było jeszcze więcej. Tak więc tak naprawdę o czym ten film jest?
No właśnie, o czym ten film jest? Znaczy bitwa pod Wiedniem, no to skoro mamy bardzo dużo pytań, to ja bym od razu przeszedł. Ja nie wiem, czy ze wszystkim w ogóle zdążymy, bo wpisałem sobie przynajmniej 7-8 punktów, a dopiero było to połowa tego, co chciałem zadać panu, jeżeli chodzi o pytania. No dobra, zobaczymy. Cały ten film jest skonstruowany tak, że to nawet nie są wydarzenia polityczne, tylko geneza tej bitwy pod Wiedniem, czy oblężenia Wiednia, to jest właściwie konflikt religijny. Islam kontra chrześcijaństwo.
Dokładnie tak. I tu jest chyba największy... Znaczy, drodzy państwo, to też ja nie chciałbym tutaj stawiać siebie na jako alfa i omega, natomiast i też nie czuję się jakimś recenzentem i producentów i reżysera tego filmu, natomiast patrząc pod względem historycznym, ten konflikt religijny w XVII wieku nie był tak istotny. Tu jakby były ważniejsze rzeczy w tym kontekście politycznym, a kwestie właśnie tej islamofobii, czy tej walki dwóch światów, świata islamskiego i świata chrześcijańskiego, schodziło trochę na dalszy punkt widzenia z prostej rzeczy. Jeżeli popatrzymy sobie na armię Kara Mustafy w tamtym czasie, to z całym szacunkiem zobaczymy tam też chrześcijan. Oczywiście oni nie będą walczyć w pierwszych szeregach, ale tam będą przecież osoby, które będą wspierały wojska tureckie. Zobaczymy węgierskich protestantów Tokoliego, tak więc stawianie takiego antagonizmu, świat islamski, świat rzymskokatolicki jest nie na miejscu, szczególnie, że Liga Święta dopiero powstanie. Tak więc tutaj jest pewien zamysł i widać, że tutaj był jakiś pomysł pokazania właśnie takiego antagonizmu. Zresztą, jak popatrzymy na też tytuł polski, on bardzo różni się od tytułu włoskiego, ponieważ jak zobaczymy plakaty włoskie, to na tym plakacie włoskim reklamującym ten film będziemy mieć następujący tytuł. 11 września 1683. I to jest celowy błąd, bo bitwa odsiecz wiedeńska miała miejsce 12
dzień
września,
później, tak.
A to skojarzenie z 11 września, czyli z zamachami, jest jak najbardziej celowe. Tak więc tutaj widzimy pewną kondrę, pokazanie dobrego chrześcijanina, złego tutaj Kara Mustafy. Zresztą widzimy te dwie postaci, czyli tego Kara Mustafy, złego, właśnie takiego zadufanego w sobie i tego cudownego, świętego niemal Marka z Daviano. Tak więc to jest pokazanie walki dwóch światów o charakterze religijnym. Natomiast geneza tej wojny, tego, co miało miejsce w latach 80. w tej części Europy, nie ma podłoża europejskiego. No, tutaj nie podłoża religijnego właśnie.
No to jeżeli nie dżihad, no to dlaczego? No bo jak rozumiem, Kara Mustafa nie chciał przyjść do Rzymu i zamienić Bazyliki Świętego Piotra w meczet. Jak
nie,
to mówi w filmie?
Tutaj kwestia była inna. Musimy się troszeczkę cofnąć w tych naszych rozważaniach i popatrzeć na Turcję drugiej połowy XVII wieku. Turcja drugiej połowy XVII wieku to oczywiście nie jest Turcja czasów Sulejmana Wspaniałego, ale zmienia się pewna duża rzecz w kontekście polityki wewnętrznej, bo pojawia się niezwykła postać w kontekście bycia wielkim wyzyrem. Jest to nowa rodzina, nomen omen wcale nie turecka, bo albańska, Köprülü. I tam tutaj pierwszy właśnie wielki wezyr wpada na genialny pomysł tutaj związania nowego działania w dworu sułtańskiego. Pierwsza rzecz to jest oddalenie armii od stolicy, która uczestniczyła dosyć aktywnie w przewrotach pałacowych, które miały miejsce wcześniej. I druga rzecz to jest zaangażowanie armii, żeby ona cały czas coś robiła w tym kontekście, żeby cały czas utrzymywała się w walce. Trzeba było znajdować jakieś pomysły. I Köprül doprowadził też do reformy wojskowej, do reformy wewnętrznej i zaczął wzmacniać tutaj w sułtanat. Rządy Mehmeda IV to tylko pokazało wybitnie. Ale wracając do pana pytania, dlaczego tak się stało, Turcy byli bardzo pragmatyczni. Wybuchło powstanie na Węgrzech Tokoliego, węgierskich protestantów i wykorzystali sytuację, żeby tutaj wmieszać się w te sprawy, żeby jeszcze bardziej usadowić się w tej części Europy. Natomiast nie było planu pierwotnego właśnie iścia dalej jeszcze na zachód. Oczywiście Kara Mustafa trochę tutaj oszukał, trochę też nie poinformował wszystkich dowódców, bo pierwotnie, kiedy tutaj ta kampania 1683 ruszała, pomysłem było to, żeby iść w kierunku twierdzy Gior. Chciano tutaj iść w kierunku twierdzy Gior. Nikt nie myślał na początku 1383, myślę, że i sam Mehmed IV, że Kara Mustafa pójdzie do tego złotego jabłka, czyli pójdzie na Wiedeń. Natomiast to miało być pokazanie i usadowienie. Czy Kara Mustafa chciał całkowicie opanować Wiedeń? Nie. Ale o tym myślę, że opowiemy sobie w dalszej części.
Mnie jeszcze ciekawi tutaj postać właśnie Marka Zawiano, pan wspomniał wcześniej. Film przypisuje mu niezwykłą rolę, bo tak naprawdę on Sobieskim ratuje w ogóle Wiedeń przed islamem, tak? A wcześniej jeszcze Marko Zawiano uratował w ogóle Kara Mustafę.
Dobrze, to idźmy od końca. Tak, od końca. To idziemy od końca. To jest fikcja. W kontekście tego ostatniego stwierdzenia, które pan powiedział, na potrzeby filmu. Wymyślono sobie taką sytuację, że tutaj właśnie Kara Mustafa spotyka się tutaj z Markiem, no i dochodzi do tej jakiejś interakcji. Nie było czegoś takiego. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć, że postać kapucyna Marka Zawiano w tamtym czasie była niezwykłą postacią.
Czynił cuda?
No, według relacji tak, że potrafił uzdrowić w czasie swoich płomiennych kazań. Na pewno był osobą nietuzinkową. Nie bez powodu Innocenty ustanowił go jako legata i przedstawiciela z głosem doradczym i jego słuchano. Widzimy jego bliskie relacje z cesarzem Leopoldem. Zachowało się blisko 300 listów między tymi dwoma postaciami, także cesarz Leopold był pod wpływem Marka Zawiana. To była nietuzinkowa postać i jego jakby wpływ na to, co się działo pod Wiedniem, też jest nie do przecenienia, bo to przecież on między innymi zasugerował, żeby to Jan III Sobieski był głównodowodzącym i on zasugerował Leopoldowi, żeby on nie przybywał, bo Leopold chciał przybyć tutaj w tej ostatecznej fazie, natomiast kapucyn Marko Zawiano zasugerował, żeby nie przyjeżdżał z prostej przyczyny, bo wprowadzi zamęt, bo pojawi się nowy głównodowodzący, prawda? I nagle nie wiadomo, będzie kogo słuchać, będzie zamieszanie, a tutaj trzeba spokoju, tak więc tutaj ta postać Marka Zawiano jest niezwykła w kontekście historycznym. Ale w filmie no, jest pokazana tak bardzo tutaj już jako świętego, prawda? Postaci bardzo, bardzo niezwykłej, czyniącej cuda.
Skoro mówiliśmy jeszcze o Leopoldzie, to on, kiedy Marko właściwie ostrzega Wiedeń przed tym, że przyjdzie Kara Mustafa, że przyjdą Turcy, będzie oblężenie, Wiedeń upadnie, to z kolei Leopold, no i też pozostali dworzanie mówią, no ale jak, to przecież Turcy zawarli z nami pokój. Pokój w Wasfarze, 64 rok. Jakim cudem Turcy mają do nas przyjść? Jakim cudem mają walczyć, skoro zdecydowali się na pokój?
No i to samo, co trochę zgubiło Leopolda, zgubiło też i Kara Mustafę w kontekście tego, że on się nie spodziewał, że Jan III Sobieski ruszy.
On to też mówi film, jest bardzo sceptyczny. Tak, jaki starzec ma przyjść z Polski?
Dokładnie tak, natomiast patrząc historycznie, dla niego było to niepojęte, szczególnie, że przecież kilka lat wcześniej myśmy podpisali układ z Turcją. I dla Kara Mustafy i w ogóle dla całej tej elity państwa tureckiego było coś niepojęte, żeby Jan III Sobieski sprzymierzał się ze swoimi wrogami. Bo przecież i Habsburgowie, i Moskwa no, nie pałała do nas miłością i dla Kara Mustafa nie spodziewał się. Ale też pokazuje to też pewne jego ograniczenia, że Jan III Sobieski ruszy i zachowa się tak, jak się zachował, czyli ruszy pod Wiedeń. Natomiast Leopold, tak, on był zaskoczony tym działaniem, ale to nie też nie oznacza, że był jakimś niedoświadczonym władcą. W filmie, no niestety, To oczywiście, drodzy Państwo, moja pewna nadinterpretacja może być, bo film jest koprodukcji polsko- i włoskiej, natomiast za samą produkcję odpowiadają Włosi i producent, i główny reżyser. Mm-hmm. Natomiast Polacy no, tam pojawiają się jako aktorzy, tak. Ale też z całym szacunkiem nie są postaciami pierwszoplanowymi. Nawet bym powiedział, że nawet rzadko pojawiają się jako drugoplanowe postacie. Sam Jan Trzeci-Sobieski no, parę zdań wypowiada. Tak
on więc, się nam pojawia pod koniec filmu.
Dokładnie tak, tak więc generał Kącki, no niezwykły, olbryski jak zwykle, ale też się pojawia tak naprawdę no, urywkowo.
Tak gdzieś z tyłu.
Gdzieś z tyłu, gdzieś przy końcu. Zresztą sama bitwa gdzieś jest tam, gdzieś na końcu jest jakbym tylko...
Gdzieś pewnie... stoi na wzgórzu, mówi, żeby
tak,
strzelali.
Dokładnie tak, gdzieś tam jest, tak więc Metzwaldowski jest dobry i właśnie, do czego zmierzam? Bo świetnie tutaj zagrał z tej całej plejady Piotr Adamczyk, który tam trochę sparodiował Leopolda, tak natomiast jest. No tutaj dodał mu takie oczywiście takiego trochę takiego nieporozumienia, takiego zadufania, natomiast Leopold był wytrawnym graczem. To był naprawdę świetny władca. I zresztą on pokazał zaraz po bitwie pod Wiedniem, gdzie jest kogo miejsca. Tak więc w kontekście zachowania się w stosunku do Jana Sobieskiego, do Jakuba i do całej tutaj elity wojskowej państwa polskiego. Także Leopold został jakby wycofany, ale to ze względów taktycznych i Austriacy oczywiście mogli się nie spodziewać tego ataku, natomiast no, Turcy wykorzystali nadarzającą się tutaj sytuację i puszczając trochę wodze fantazji, nawet jeżeli, no, zresztą wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazywały to, że Kara Mustafa, jeżeli chciałby zdobyć Wiedeń, to by go zdobył. Tylko pytanie, dlaczego go nie zdobył? Bo patrząc z perspektywy właśnie tutaj wielkiego wezyra, nieopłacalne dla niego było zdobycie stolicy tutaj cesarstwa. Dlaczego? Bo doszłoby do plądrowania, doszłoby do gwałtów, grabieży i to by było rozprężenie i też nie zyskałby tyle, ile by chciał. Czego on chciał? Jakie było zamierzenie Kara Mustafy? Marzeniem Kara Mustafy najprawdopodobniej było to, żeby miasto się poddało i wykupiło się. To było najbardziej opłacalne. Czy on by zdobył ten Wiedeń? Nie, myślę, że nie. To, co mogłoby powstać, to myślę, że mogłoby powstać jakiś Berbej w kontekście na Słowacji. Górne Węgry, prawda? To tak, tutaj te Górne Węgry mogły być bardziej wejść pod wpływy państwa tureckiego, natomiast no, oczywiście odszedłby od tego utrzymanie Wiednia. Nie, to nie na tym zależało, tak więc tutaj w sułtanowi i Kara Mustafie. Miał takie możliwości, miał tak zgromadzoną armię, świetnie wyszkoloną, że jeżeli chciałby zdobyć ten Wiedeń, to on by go zdobył. On czekał, kiedy miasto upadnie. I pewnie by upadło, gdyby nie Sobieski.
No ale rozumiem, że walki jakieś były. W filmie widzimy, że nawet Turcy wysadzają jeden z bastionów.
Oczywiście, że tak.
Prawie się wdzierają do miasta.
Oczywiście, że tak. I te sceny, które akurat są pokazane w kontekście tutaj prac minerskich, kiedy tutaj właśnie minerzy tureccy podkopują się i chcą zdobyć miasto, są świetne. W kontekście historycznym, tak więc, jako jedne z niewielu. Natomiast patrzę na to jako historyk i wydaje mi się, że takie właśnie no, w kwestii jeszcze liczebności armii, no, są różne głosy w kontekście tego, nawet pojawiają się liczby 300 tysięcy, natomiast no, to między bajki można włożyć. Jeżeli tutaj Kara Mustafa z tym doborowym wojskiem to było około 100 tysięcy, to jest dużo, bo trzeba pamiętać, że te 100 tysięcy trzeba wyżywić. Te 100 tysięcy ma jakieś zwierzęta. Zakładając tylko bardzo tak... bardzo optymistycznie, że na jeden dzień potrzeba 1 kilogram, żeby wyżywić doborowego żołnierza, dla zwierzaka około 3 kilogramów, to pomnóżmy sobie tę liczbę tutaj, która jest potrzebna. Do tego musi być aprowizacja tutaj. No to jest, jeżeli było około 100 tysięcy, 120 tysięcy, to jest multum tego, co mogło być w kontekście właśnie takiego zaopatrzenia. Natomiast na siły sprzymierzone 60-70 tysięcy. Natomiast samych obrońców około kilkunastu tysięcy, tak więc miasto jeszcze chwilkę i by padło, tak więc. Tylko on liczył na to, że miasto się podda, bo to było bardziej opłacalne, tak więc bardziej merkantylne, no i też nie spowodowałoby takich strat we własnych szeregach.
Skoro w takim razie on chciał, żeby miasto się poddało, to tak jak to w filmie widzimy, nie zadbał o to, żeby przypadkiem nie było gdzieś ataku z takiej strony, której się nie spodziewa. No właśnie chodzi mi o ten Kalenberg, tak? Dobrze. O to wzgórze.
I tu jest, słusznie pan podnosi to, panie redaktorze, ponieważ to jest jeden z błędów, bo pod względem militarnym ta kampania nie miała prawa się nie udać. Natomiast nie udała się dlaczego? No właśnie, nie udała się z powodu Kara Mustafy. Jego
Paradoksalnie.
Taki, paradoksalnie. To jest w ogóle paradoksalne, bo przecież sam Kara Mustafa był bardzo doświadczonym żołnierzem. Był także dowódcą floty tureckiej. To nie był przypadkowy człowiek. Ojciec był dowódcą Spichasów, później trafił pod skrzydła rodziny Köprülü i miał to doświadczenie. Natomiast tu myślę, że trochę te cechy charakteru w kontekście pyszności, pewności siebie i niesłuchania innych. Szczególnie, że Bej Budy, nie, tutaj w filmie go nie widzimy, no ale także i Han Tatarski ostrzegali go. Natomiast on nie chciał słuchać. To też pokazuje, że pycha kroczy przed upadkiem, parafrazując słowa klasyka. Natomiast to są konkretne błędy Kara Mustafy. Karę, którą poniósł, prawda, później, no jakby była jak najbardziej tutaj przewidziana w kodeksie w tamtym czasie. Natomiast to są tylko i wyłącznie indywidualne błędy, bo jeżeli by zabezpieczył wzgórze Kallenberg, gdyby posłuchał tutaj doradców, gdyby wcześniej zadziałał, to myślę, że Wiedeń padłby.
No, rozumiem, że on nie wierzył w to, że ktoś tak. W ogóle wyjdzie na to wzgórze?
Tak.
I tamtą jakaś szarża może
on
być?
On jakby błąd popełnił pierwszy, bo siatkę wywiadowczą miał świetną.
Mm-hmm.
Natomiast
tak.
Czasami są... Prosta rzecz. Myśmy mieli też świetnych wojskowych, a przecież zachwycamy się Wiedniem. Natomiast dla mnie, jako dla historyka, ważniejsza była bitwa z 9 października, czyli zwycięstwo pod Parkanami. Mm-hmm. Natomiast mało się o tym mówi, przynajmniej w podręcznikach takich ogólnych, że przecież 7 października ledwie co z życiem uszedł San Jan III Sobieski, bo jego dowódcy, jego doświadczeni dowódcy, którzy jeszcze byli naprawdę, pamiętali czasy 48, no popełnili bardzo proste błędy. Dali się wciągnąć tutaj w zasadzkę wojskom tureckim i gdyby nie bohaterska postawa nieznanego nam z imienia nazwiska Rajtara, to Jan III Sobieski skończyłby pewnie swój żywot 7 października. I myślę, że taki sam błąd popełnił Kara Mustafa. Raz, że nie wierzył do końca, że Sobieski zrobi taki, według tutaj myśli tureckiej, taki głupi błąd, że porozumie się i pójdzie jakby w kierunku Austrii i w kierunku państwa moskiewskiego i złamie, czyli będzie krzywo przysięstwo, złamie postanowienia układu, który kilka lat wcześniej został zawarty między państwem tureckim a państwem polskim. I dla Kara Mustafy to było coś nielogicznego, że jak może polski władca zachować się nielogicznie, że raz, że łamie dane słowo, dwa, sprzymierza się de facto ze swoimi wrogami. I patrząc z perspektywy czasu, no oczywiście nie powinniśmy tego robić, ale niestety miał rację, bo to był błąd. To był błąd. Ale historycy na to różnie patrzą. Mamy grupę historyków, którzy uważają, że to była wielka wiktoria i myślę, że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej kontrowersji. Natomiast w kontekście politycznym ja uważam, że to nie było najlepsze rozwiązanie. Natomiast zadziałał tak, jak zadziałał w tamtym czasie. Na pewno wielka wiktoria, wielkie zwycięstwo i tak naprawdę do Wiednia wszystko szło dobrze, bo Sobieski miał swój pomysł i problem pojawił się wtedy, kiedy Austriacy mieli swój pomysł, a Sobieski miał swój.
Ale też go właśnie traktują, tego Sobieskiego, na dworze w Austrii tak... Chyba to go nawet Leopold właśnie tak nazywa. Wieśniak i barbarzyńca z krucyfiksem. Jeżeli dobrze pamiętam, tak właśnie go postrzegali? Tak w
nie,
ogóle? Nie postrzegali go
znaczy,
tak, inaczej.
To, co pan powiedział, jest to autentyczne.
Autentyczne.
Okay. Natomiast trzeba pamiętać jedną rzecz, że Habsburgowie i Polacy nie do końca się dobrze ze sobą rozumieli w kontekście etykiety, w kontekście tego rozumienia. Na przykład pierwszym do Wiednia powinien jednak z racji starszeństwa jednak wjechać Leopold I. Wjechał kto? Sobieski. No oczywiście on znowu z drugiej strony myślał, że jako tutaj ten lew Lechistanu, jako ten wielki zwycięzca spod Wiednia, no to ma prawo, prawda? Natomiast niezrozumienie pewnych zasad dyplomacji. Druga rzecz. Sobieski był wielce oburzony, że Leopold zlekceważył jego syna. Ale z całym szacunkiem, Leopold był cesarzem. Nie miał obowiązku jakiegoś syna, jakiegoś króla tutaj jakoś szczególnie tutaj jeszcze honorować. Kolejna rzecz, kiedy była już uczta, to Austriacy nie do końca wiedzieli, jak ustawić polskich żołnierzy. Mhm. Im wydawało się, że ci, którzy są w skórach Lamparta, oni są bardziej ważniejsi, są bardziej godni niż ci, którzy mają burki. Natomiast okazuje się, że jednak ci burkowi byli wyżej, bo burkowi rządzili tymi w skórach Lamparti, prawda? Natomiast pewna nieznajomość też tutaj wyszła między w tych relacjach polsko-austriackich. I kolejna rzecz. Leopold I pierwszy miał prawo być zirytowany postawą Sobieskiego w kontekście i pewnych kontaktów, to zresztą widzimy w listach, Sobieskiego z powstańcami węgierskimi. Oni oferowali się, że przejdą na stronę tutaj Sobieskiego, natomiast no, to godziło w interes Leopolda. Tak, tak więc zachowanie Leopolda w stosunku do Sobieskiego i jego słowa nie były go jakby przypadkowe. Natomiast sam Sobieski, jak popatrzymy na pamiętniki, zresztą jest świetny artykuł pana Milewskiego z Warszawy dotyczący właśnie tych relacji pamiętnikarskich o tym, jak widziano Sobieskiego tutaj na Zachodzie i jak w tych relacjach widzimy bardzo pozytywny obraz. To jest człowiek wykształcony. Pani doktora Anna Markiewicz przygotowała świetną edycję źródłową Dziennika Podróży braci Sobieskich, Marka i Jana po Europie, gdzie widzimy, że ci młodzi ludzie uczą się języków, uczą się świata, uczą się ogłady. Sam Sobieski przecież włada biegle kilkoma językami, w wieku 50 lat zaczął uczyć się hiszpańskiego, zna przecież francuski, łacinę. Nie ma problemu dla niego tutaj z językiem tureckim. To jest człowiek wykształcony, jest świetnym tutaj organizatorem, jest mecenasem kultury, sztuki, gospodarki i Europa to widzi. Widzimy to w słowach choćby nawet Scotta Conora czy Francuza Diponta, którzy w kontekście jego przymiotów dowódczych, organizacyjnych chwalą go jak najbardziej. Jedyny przytyk, który się pojawia, to w kontekście jego skąpstwa, tak więc no i coś chyba było na rzecz.
Coś chyba było na rzeczy. A jeszcze wracając do Sobieskiego i tego stosunku Zachodu do Sobieskiego. Bardzo niechętnie oddają mu dowództwo. Znaczy, troszeczkę taki Sobieski w tym filmie jest buńczuczny, bo przychodzi na tą naradę wojenną i mówi, że to ja powinienem dostać dowództwo. Dlaczego? Bo wiem, jak wygrać tę bitwę.
No i miał rację. I to, znaczy, w filmie to nie jest do końca pokazane tak, jak było w rzeczywistości. Bo z tych takich wodzów wybitnych, którzy tam jeszcze byli, no świetnym był Karol Lotaryński. Natomiast wszyscy zdawali sobie sprawę, że Sobieski ma największe doświadczenie i z tego, co patrzę jako historyk źródłowo, nie było jakichś większych niesnasków. Jeszcze miał poparcie Marka Zdawiano, tak? To już jakby...
Głos pan, decydujący.
To już głos, też, tak, to, który też jakby w tamtym czasie był bardzo ważny. I w filmie to jest trochę inaczej przedstawione, natomiast Sobieski zdawał sobie też sprawę, bardzo dobrze z tego, że bez jego pomocy nic z tego nie będzie. Zresztą, kiedy przybył poseł austriacki do Wilanowa, no to błagał, klękał, żeby tutaj wcielić w życie tą umowę, która została zawarta 1 kwietnia, ale została antydatowana na 31 marca 1383. Ten sojusz właśnie ten sojusz też w ogóle trochę był taki śmieszny w tym kontekście, że wtedy, kiedy go podpisywano, te Austriacy już wiedzieli, znaczy Polacy też wiedzieli, że tutaj Turcja ruszyła. Że Turcja ruszyła i to tylko jest kwestia czasu, kiedy ten układ zostanie wcielone w życie. I patrząc taktycznie, no trochę tutaj Sobieski mógł więcej z niego uzyskać, ale trzeba też pamiętać, że Leopold I bardzo mocno tutaj sypał pieniądze na utrzymanie i aprobizację Wojska Polskiego do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy miał w tym interes. Według wyliczeń koszty Wojska Koronnego to jest około 8 milionów, koszty Wojska z Wielkiego Księstwa Litewskiego około 3 miliony. I te 11 milionów plus minus to jest roczny budżet państwa polskiego. Także tutaj ta wyprawa była kosztowna, ale trzeba pamiętać, że Leopold tutaj uczciwie płacił za to, co powinno być do pewnego momentu.
Do pewnego momentu, to znaczy?
Do momentu, kiedy... No właśnie, bo Austriacy mieli swój plan i na tym im zależało, że chcą przede wszystkim uratować stolicę. Natomiast taktyka Sobieskiego polegała na tym, zresztą taka zawsze była taktyka, żeby pokonać wroga całkowicie. I Austriacy wspierali wojska polskie do momentu, kiedy udało się oswobodzić Wiedeń. A potem, zresztą w listach widzimy, że tutaj się bardzo żali, że tutaj już zabrakło tego jedzenia, że jego żołnierze umierają, bo duża część wojsk polskich nie zginęła w odsieczy wiedeńskiej, tylko zginęła po odsieczy, bo zapadła na dezenterię. To wynikało i z warunków pogodowych, i też z niedożywienia, oczywiście też stres, to wszystko dochodzi. Natomiast Austriacy z całym szacunkiem nie mieli już w tym interesu. No bo, a Sobieskich parł dalej. Chciał dalej, bo chciał dopaść tutaj wroga i go całkowicie zniszczyć. Tak jak zresztą robił wcześniej. Natomiast i dlatego te drogi między wojskami polskimi, a czy władzą polską i austriacką się rozeszły i nie powinno nas to dziwić. Nie powinniśmy tutaj jakoś psioczyć na Austriaków, bo oni swój cel osiągnęli. Obydwie strony szły do pewnego momentu jakby w podobnym kierunku. Tylko, że Austriacy patrzyli, że chcą oswobodzić Wiedeń, a Sobieski chce pokonać wojska tureckie. I w pewnym momencie był ten punkt styczny, ale tylko do Wiednia.
Kiedyś pamiętam, jak mówiliśmy chyba o Ogniem i Mieczem, kiedy mówiliśmy z kolei o Husarii, jakoś chyba zahaczyliśmy o ten film Bitwa pod Wiedniem. I mówił pan o ataku, o tej szarży Husarii z Kalenbergu i chyba pan wtedy załamał ręce.
Tak, znaczy jak rozmawialiśmy wcześniej, to budżet tego filmu był ogromny, jak na tamte czasy. Tak. Przypomnę, za 2012 rok 50 milionów. Ale jako historyk patrzę na scenografię, patrzę na tutaj na ubiory, patrzę na sceny batalistyczne i one są fatalne. To tak jakbyśmy oglądali jakiś taki paradokument historyczny, gdzie ktoś nie ma dużego budżetu i jakimś bardzo prostym programem graficznym próbuje coś odtworzyć. I kiedy tutaj rozmawialiśmy ostatnio o Ogniem i Mieczem i ja trochę tak byłem sceptyczny do tych scen, to tutaj porównując Ogniem i Mieczem do filmu Bitwa Wiedeńska, no to nie była ziemia. To, co zrobił tutaj, zrobili nasi tutaj specjaliści właśnie od efektów i od przede wszystkim kwestii tutaj związanych z kwestiami militarnymi, no to jest naprawdę największy szacunek. Rozmawialiśmy też o filmie 1612
tak.
I porównując to, co zrobili Rosjanie i to, co zrobili Włosi, to muszę ze smutkiem powiedzieć, że Rosjanie byli lepsi w kontekście właśnie tej batalistyki. Natomiast tutaj te kwestie u Włochów pokazują, jak po macoszemu to jest potraktowane, że dla nich coś innego było ważniejszego, żeby pokazać właśnie ten, to, co wspomnieliśmy na początku, ten antagonizm tego świata chrześcijańskiego i tego świata islamskiego, żeby pokazać tak, że ci Austriacy tacy trochę dziwni są. Ja trochę się śmiałem, jak oglądałem ten film, bo wiedziałem też wcześniej, że tam Włosi bardzo chcieli, żeby do koprodukcji dołączyć Austriaków. Oni nie chcieli, no i pokazali tak, jak pokazali.
Moim i Państwa gościem był Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Bardzo dziękuję. No i do zobaczenia.
Dziękuję, miłego wieczoru.